List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 24 wersety. Przeczytajmy aż do 28. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Ten taki tekst, który znany jest nam. I z jednej strony ten cały rozdział jest poświęcony jak hymn, żeby podkreślić wartość wiary. Ale tutaj jest jedna prawda, którą chciałbym, abyśmy wspólnie rozważyli. Jest tutaj taki zwrot, który wart jest, aby go tak przemyśleć dokładniej i spróbować wypunktować znaczenie tego tekstu. A to jest to, że autor tego listu mówi, że Mojżesz uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo aniżeli skarby Egiptu. To hańba Chrystusowa to są dwa słowa, prawda? Ale niosą jakąś informację, jakiś ładunek. Nie jest to napisane tak w detalach, nie jest wypunktowane, o co tutaj chodzi, ale musi to być jakiś mocny przekaz, mocna informacja, kiedy jest tu powiedziane, że hańba Chrystusowa jest o wiele większym bogactwem w oczach Mojżesza, albo było o wiele większym bogactwem, wartym zainwestowania, aniżeli skarby Egiptu. Latem to możemy o tym sobie powiedzieć, prawda? Bo dużo osób chce jechać do Egiptu, żeby zobaczyć to, co było skarbami Egiptu przed laty, przed wiekami. I niektóre skarby z okresu panowania faraonów i nawet tamtego faraona jeszcze przetrwały do dziś, niektóre odkryte, a niektóre jeszcze pozostają gdzieś tam w ukryciu, aż jacyś archeolodzy jeszcze dogrzebia się do nich. Ale Egipt nie był jakimś tam pierwszym przypadkowym krajem. Egipt był potęgą wtedy i Mojżesz był bardzo wysoko usytuowany w tym państwie. Był traktowany jako syn córki Faraona. Był na dworze Faraona. Ciekawe dzieciństwo miał. Mógł sobie porównać, co było w jego domu rodzinnym. Nie tylko dlatego, że się urodził w domu izraelskim. Im rodzice musieli go ukrywać i wtedy miał okazję jakoś doświadczyć tego. Ale później, kiedy oddano go pod opiekę jego matce i matka się opiekowała, także miał jakąś świadomość już tego od swoich rodziców, jaka jest różnica w warunkach życia narodu izraelskiego w Egipcie, a czym jest bogactwo domu Faraona. I to było tak trwale założone w jego sercu, że on nie zapomniał o tego, kiedy wyrósł. Kiedy dorósł już, czytamy w Księdze Mojżeszowej, może nawet to możemy otworzyć, że kiedy Mojżesz wyrósł już jako dorosły człowiek, to wtedy
To jest drugi rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, od 11 wiersza może przeczytajmy. Słowa tutaj jest napisane. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Ciekawe, że tu jest wyraźnie podkreślone, że Mojżesz wyszedł do swoich braci. On się przyznawał do tej rodziny, on się przyznawał do narodu izraelskiego i był zainteresowany tym, co tam się działo. I kiedy zobaczył, jak daleko ten naród był wykorzystywany, to stanął w obronie. Nie pytał nawet Boga, nie zastanawiał się długo, ale na swój sposób, tak jak umiał, zareagował. A więc, kiedy mówimy o hańbie Chrystusowej w stosunku do Mojżesza, ktoś by powiedział, a jakaż to hańba Chrystusowa, kiedy Jezus Chrystus jeszcze się nie urodził wtedy, nie żył w ciele, tak? Co ma Chrystus do życia Mojżesza, kiedy Pan Jezus Chrystus urodził się wiele lat później? Także tutaj powiedzmy około 1200 lat byśmy dali przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Wyjście narodu izraelskiego było z Egiptu. I tyle lat wcześniej, a więc jaki to ma związek? Ale autor tego listu mówi, że odnosi to, co przeżył Mojżesz, do życia Pana Jezusa Chrystusa, do Jego poświęcenia, do Jego ofiary i że łączy to jedno z drugim. A apostoł Paweł w liście do Koryntian kiedyś ładnie napisał w 10 rozdziale, w 1 liście do Koryntian on napisał i wszyscy Mojżesza byli ochrzczeni i w obłoku i przez morze przechodzili i duchowa skała im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. A więc nie tylko autor listu do Hebrajczyków przenosi obecność Jezusa Chrystusa w narodzie wybranym tam do Izraela, do Mojżesza, ale też apostoł Paweł bardzo wyraźnie to postrzegał, że Jezus Chrystus był obecny. I kiedy czytamy, myślimy o tym, to też przypominamy prolog Ewangelii świętego Jana, gdzie jest powiedziane, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. A to Słowo to był Jezus Chrystus, o nim mowa. A więc Bóg stworzył świat, Jezus Chrystus brał udział w nim, bez niego nic nie powstało i ten plan, który dotyczył narodu izraelskiego, Boży plan i ten plan powołania Kościoła, to wszystko ma bardzo wyraźny związek z osobą i dziełem Pana naszego Jezusa Chrystusa, chociaż nie był jeszcze wcielony w tym ludzkim ciele, ale był bardzo blisko. I kiedy czytamy wiele tekstów, moglibyśmy czytać, ale na przykład o tym, jak Mojżesz musiał stawać przed Faraonem, a zanim stanął, to musiał uciekać, kiedy się jeden Izraelita mocno postawił, oskarżając go o to, że on nie jest sprawiedliwy. I zapytał, czy ty chcesz mnie tak zabić, jak zabiłeś tego Egipcjanina? Mojżesz musiał opuścić dom Faraona. Mojżesz uciekał. To było jakieś odczucie tego, czym tutaj jest zasilony ten tekst, który określony jest całe to pojęcie hańbą Chrystusową. Wyjść poza środowisko swoje. List do Hebrajczyków mówi o Jezusie Chrystusie też, że został za obóz, za miasto Jerozolimę wyprowadzony na śmierć. Mojżesz musiał opuścić Egipt po to, żeby spotkać Boga, po to, żeby być narzędziem w ręku Boga. Był tułaczem tak na dobre. Banitą w ziemi egipskiej nie mógł dalej być. To jakaś hańba przejść z jakichś takich warunków życia, które były na najwyższym poziomie, jakie można było komuś zaoferować i przejść do, powiedzmy, takiego życia przetrwania ze świadomością, że w każdej chwili może grozić niebezpieczeństwo osądzenia go i ukarania go za ten czyn, który uczynił. A później trzeba było iść do Faraona i powiedzieć, że Bóg posyła, go do Faraona, aby ten wypuścił naród izraelski, żeby mogli iść i służyć Bogu żywemu. Ten, który jako przestępca wcześniej, on się czuł przestępcą i musiał iść na ten dwór Faraona, który był mu znany. Trzeba było iść z wielką pokorą, ale z wielką determinacją, z wielkim przekonaniem. Trzeba było iść tam, patrząc na te bogactwa, na sławę i chwałę, powiedzmy, tych ludzi i stać się kimś, prawie żebrakiem, ale z honorem. Nie można było pójść zbyt zarozumiałemu tam do Faraona, bo nikt by go nie słuchał, ale pokornie, ale z całym przekonaniem, że za tym stoi Bóg. I tylko w nim Mojżesz pokładał nadzieję. Ciężko było stać przed Faraonem, mówić do Faraona, kiedy Faraon na początku w jakiś sposób słuchał tego, a później dawał do zrozumienia, że lekceważy to wszystko, co zakomunikował Mojżesz w imieniu Boga. To i tak jeszcze ręka Boża nad tym wszystkim była, że Faraon nie myślał targnąć się na życie Mojżesza, bo mógł mu przypomnieć pewne rzeczy. Mojżesz musiał odchodzić i później oglądać, jak Faraon lekceważy słowo od Boga przekazane do niego. Mojżesz widział, jak Faraon lekceważy go i jego słowo, które przyniósł nie od siebie. A więc powiedzmy, to jest ta hańba. Faraon czuł się pewny, bo miał pałac, bo miał wszystkie uwarunkowania do życia, dobry poziom życia, wszyscy mu oddawali cześć jako królowi Egiptu. A Mojżesz musiał odchodzić i myśleć o tym, co dalej będzie i jak Bóg dalej poprowadzi. I znowuż kolejny raz iść i tyle razy chodzić do Faraona. To było takie, z boku patrząc na to, nie bardzo zaszczytne chodzenie. Ale jedna rzecz była pewna, że Mojżesz, kiedy chodził, kiedy mówił coś Faraonowi i kiedy Faraon sprzeciwiał się Bogu, to nie były to słowa jako echo puste. Bóg rzeczywiście potwierdzał słowa Mojżesza, że to, co Mojżesz powiedział, to jest Słowo Boże przekazane ustami i postawą Mojżesza. A więc tutaj w tej nibyż takiej pozycji troszkę pogardliwej i nie do końca docenianej była taka moc i mocny fundament, że mimo wszystko Mojżesz stoi po stronie Boga. I kiedy stoi po stronie Boga, to Bóg nie pozwoli mu się zachwiać na tej ścieżce, nawet jeżeli będą trudne doświadczenia. Ale czasem trudno się odbiera takie sytuacje, kiedy widać u adwersarzy czy u ludzi, z którymi nawet u przyjaciół, kiedy jest postawa pogardy. Kiedy nibyż są normalne relacje, ale kiedy ktoś na drugą osobę patrzy z góry. Trudno jest. To jest to ta hańba, czy ta niższa pozycja, to taka niezbyt zaszczytna w pewnym momencie pozycja, kiedy trzeba stawać, mówić prawdę, mówić to, do czego Bóg przekonał i co kazał powiedzieć, kiedy nie ma zrozumienia i nie ma przyjęcia u innych osób. A kiedy Izraelici później ruszyli i doszli aż do morza, kiedy już wyszli z Egiptu i doszli do morza, i wtedy, kiedy są przy morzu, a wojska Faraona dochodzą ich, i kiedy
ludzie patrzyli na Mojżesza, i tu już nie ze strony Mojżesza, ale ze strony swoich braci, przepraszam, nie ze strony Faraona, obcego człowieka, ale ze strony braci Mojżesza, jest brak zrozumienia, więcej skarga, pretensja do Mojżesza i to jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale przed tym przejściem przez morze, kiedy czytamy od 10 wiersza czytamy, a gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo, wołali tedy synowie izraelscy do Pana. A do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju? Będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umrzeć na pustyni? A więc jakieś słowa padły jeszcze w Egipcie, które oni powtarzają, że już w Egipcie oni mówili do Mojżesza, nie chcemy iść z tobą, bo zostaw nas tutaj, bo lepiej umrzeć w Egipcie, aniżeli na pustyni umierać. A więc cały czas, kiedy Mojżesz od początku, kiedy przyszedł do nich, prowadził ich, w ich świadomości te słowa gdzieś były założone i jak bumerang znowuż wróciły w pewnej trudnej sytuacji. Trudno jest być takim prowadzącym liczny naród, kiedy każdy ma prawo do mówienia rzeczy, które nie do końca są słuszne. I kiedy trzeba to wszystko wysłuchać. I rzeczywiście nieprzypadkowo Mojżesz był nazwany człowiekiem najbardziej pokornym, który żył na ziemi. Oczywista Jezus był pokorny też, ale tutaj z ludzi takich Mojżesz, Biblia mówi, że był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi. Kiedy jego bracia, zamiast dziękować mu i powiedzieć, słuchaj, co by nie było, jesteśmy razem z tobą. Bóg nas wyprowadził, potwierdził znakami i nieważne, co dalej będzie się działo, ale my wierzymy Bogu. To on tego nie usłyszał, usłyszał coś innego i on powiedział do nich tak. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, ale wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Boga, pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy milczcie. Już nie mówił Mojżesz, żeby cokolwiek robili. Już nie prosił ich nawet o modlitwę wstawienniczą. Ale już chciał, żeby przynajmniej nic nie mówili w tej trudnej sytuacji. Bo oni nie mogli powstrzymać się od mówienia. Także tutaj postawa Mojżesza, ta hańba wśród swoich, bo przykro mu było. To jest ta hańba Chrystusowa. Przykro jest słuchać niestwierdzone, nieprawdziwe jakieś oskarżenie ze strony ludzi niewierzących, bo to jest normalne, że tak będą traktowali. Ale jest też przykro słuchać niezasłużone jakieś tam uwagi ze strony ludzi wierzących. Mojżesz to przeszedł. Kiedy czytamy o Józefie, on też moglibyśmy powiedzieć, autor listu do Hebrajczyków mógłby to samo napisać o relacji Józefa z jego braćmi. Kiedy przyśniło mu się, Bóg dał sen, on zobaczył te snopy i że te snopy braci kłaniają się przed nim. I nie tylko braci. A zobaczył gwiazdy, słońce, księżyc. I kiedy powiedział o tym, co widział, to nagle stał się bardzo niepożądaną osobą w towarzystwie swoich braci. Bracia nie tylko, że nie mogli darować mu tego, ale i zrozumieć jakoś, przynajmniej z wyrozumiałością tego słuchać. Nie mogli tego słuchać. I kiedy się nadarzyła okazja, oni pokazali, jak cenią Józefa. I rzeczywiście Józef przeszedł całą tą ścieżkę hańby ze względu na posłuszeństwo i miłość do Boga. Mojżesz, tutaj czytamy, zachował taką postawę. Hańba Chrystusowa, którą przeszedł Mojżesz. Moglibyśmy więcej wymieniać, bo nawet najbliższe osoby, Aaron, Miriam w pewnym momencie, patrząc na to, jak Bóg prowadził naród izraelski przez pustynię, jak Mojżesz mówił do nich, ja niedawno o tym wspomniałem, jak w pewnym momencie trzeba było chodzić dookoła tej samej góry ileś razy na pustyni. Dzisiaj mamy ciepły dzień, upalny dzień, ale na pustyni, tam gdzie nie ma zieleni za bardzo, na skałach, to tak jak wyjść na słońce cały czas gdzieś na betonie albo jeszcze asfalcie, gdzie tam dobrze nagrzana jest podłoże i czuć upał ten, a tu trzeba jeszcze iść przez taki teren. Oczywista, my mówimy, trzeba byłoby i zrozumieć tych ludzi. Ale to nie Mojżesz wymyślił, żeby oni chodzili dookoła tej góry, tylko Mojżesz pokornie słuchał tego, co Bóg ma do powiedzenia. Jak zaczęli na niego narzekać, jak Bóg w końcu posłał węże, jak później Mojżesz, patrząc na tych ludzi, którzy dużo rzeczy mu przykrych powiedzieli, zwrócił się do Boga i Bóg powiedział, żeby uczynił takiego miedzianego węża i na drzewcu go postawił na wywyższonym miejscu, tak żeby wszyscy, którzy zechcą, żeby mogli spojrzeć na niego. Jeżeli spojrzą z wiarą, to żeby mogli uzyskać uzdrowienie, zabezpieczenie przed śmiercią. A więc hańba Chrystusowa. Ja myślę, że nie jest obcy nam tekst z drugiego listu do Koryntian, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, co przeszedł, co w jakimś sensie było takim praktycznym nazwaniem tej miary hańby Chrystusowej, której on doświadczył, jak praktycznie wyglądało. Mojżesz takiego spisu doznanych różnych przeżyć i odczuć nie zrobił. Apostoł Paweł to napisał, chociaż napisał, mówi, czy nie to przystępie głupoty trochę, ale żeby wiadomo było, że ci arcyapostołowie, których teraz oni, Koryntianie, tam sobie lubią podsłuchiwać, co, żeby ci Koryntianie mogli porównać, jakie jest życie apostoła Pawła, a tych arcypasterzy, którzy rzeczywiście mieli jakieś podstawy, żeby być dumnymi, uważać się za bardzo inteligentnych, ważnych i że za nimi powinni iść Koryntianie wierzący. Apostoł Paweł, jak zrobił listę, to warto ją sobie odczytać, żeby mieć wyobrażenie, jak to było u apostoła Pawła, a może i sobie, kiedy będzie wolny czas, usiąść i pomyśleć, a jak to jest w moim życiu praktycznie z tą hańbą Chrystusową? Czego doświadczałem, czego doświadczam ze względu na to, że opowiedziałem się po stronie Jezusa Chrystusa, że zadeklarowałem swoją przynależność do Kościoła Bożego, że nie poszedłem na skróty, nie podjąłem jakichś kroków takich i tu i tam troszeczkę, że nie poszedłem na kompromis ze światem. I dlatego apostoł Paweł, kiedy mówił o tym, co on przeszedł, to on powiedział tak, sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu, to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń, bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt i dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwie od zbójców, w niebezpieczeństwie od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu i w głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codziennie nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Z jednej strony to trochę służba i tam przyjemnie, zawsze jak można usłużyć, to też jest przyjemnie dla wierzącego. Ale z drugiej strony, kiedy apostoł Paweł tu wlicza jakie niebezpieczeństwa, to nie były puste słowa. Ale on to doświadczył i z całą odpowiedzialnością o tym napisał. Ja tylko mógłbym tak z wami pomyśleć, to gdzie on się czuł bezpieczny? Jak tyle, wszędzie niebezpieczeństwo było, to gdzie on był bezpieczny? Tak, apostoł Paweł mówił, że on bezpieczny jest w Jezusie Chrystusie, w Bogu. I mówi, kiedy wszyscy mnie opuścili, to Pan stał przy mnie. To nie jest tak, że zupełnie wszędzie już takie niebezpieczeństwo widział i przestraszony był, może w jakiejś depresji był. Nie, nie. On wiedział, że gdzie czyha niebezpieczeństwo, czyha, ale wiedział, że ma pewną skałę, na której oparł swoje życie. I kiedy żył z Bogiem, kiedy żył w Jezusie Chrystusie, to wtedy to niebezpieczeństwo było mocno oddalone od niego, a miał zapewnione bezpieczeństwo. Kiedy patrzymy na Mojżesza, kiedy autor listu do Hebrajczyków zwraca uwagę na Mojżesza, to on zestawia właśnie hańbę, takie pogardliwe spojrzenie i traktowanie ze strony ludzi niewierzących, a czasem i braci wierzących. Może rodziny też, zestawia to takie życie, gdzie człowiek jest pogardzany z bogactwem, z życiem w luksusie i oświadcza, że hańba Chrystusowa w oczach Mojżesza stanowiła większą wartość, doświadczanie tego, cierpienia ze względu na posłuszeństwo Bogu stanowiły w jego oczach o wiele większą wartość niż bogactwa Egiptu. Nastąpiło rozdzielenie, jasno Mojżesz sobie uświadomił, podzielił wartości na dwie strony. Zobaczył, co proponuje świat w jego kontekście dwór Faraona, całe bogactwo. Ale zobaczył tą ścieżkę, o której niedawno w niedzielę mówiłem o tym, żeby wchodzić przez ciasną bramę i iść wąską ścieżką. I zobaczył, że piękno i wartość takiego życia jest o wiele większe według miary nie tego świata. Dlatego, że dla tego świata Jezus Chrystus ukrzyżowany, śmierć na krzyżu jest głupstwem. Ale apostoł Paweł to potwierdził, ale dla nas wierzących jest mocą Bożą ku zbawieniu. A więc bogactwa. Dzisiaj też świat ma coś do zaproponowania, jak zwykle. Jezusowi proponował, każdy człowiek, mąż albo kobieta wiary, byli wystawiani na takie próby w swoim życiu wiary i trzeba było wybierać. Dzisiaj mamy bardzo dużo propozycji i musimy decydować się, co dla nas jest ważniejsze. Bogactwo tego świata. Dzisiaj następuje globalizacja, wszyscy to zauważają. Już teraz trudno mówić o jakimś jednym państewku, czy o jakiejś tam instytucji. Teraz już należy spojrzeć na ten świat. To jest bardziej blisko do tego, co proponował szatan Jezusowi. Pokazał w mgnieniu oka bogactwo i chwałę tego świata. Oczekiwał tylko jednego, żeby Jezus mu oddał pokłon i wtedy wszystko będzie miał do dyspozycji w tym świecie. Ja lubię to mówić, że nam nawet takich propozycji nikt nie stawia, odrobinę czegoś tam, ale nie takie. My nie mamy takich dylematów o wszystko walczyć. Szatan nie ceni nas tak mocno. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Mojżesza, rzeczywiście na tamte czasy ktoś by powiedział, to był cały świat. Egipt był mocarstwem, panował nad wieloma krainami. I dlatego dla Mojżesza to w tamtym kontekście to prawie było to, co szatan zaproponował Jezusowi
Chrystusowi. Dobrze jest mieć dobrze ustawiony wzrok nasz i mieć właściwą hierarchię wartości założoną w sercu naszym przez Ducha Świętego. Dobrze jest umieć ocenić, co jest dobre, co jest błogosławione, co jest czasem traktowane z pogardą, albo nawet dosyć często. I często w takich sytuacjach, których najmniej byśmy się spodziewali tego, a czasem bywa nie tylko w sytuacjach, ale czasem od osób, od których rzeczywiście najmniej byśmy się spodziewali, czasem życie nam zrobi taki żart nad tym wszystkim, co dla nas jest cenne. Ale tutaj dla nas jest piękna wskazówka. Nie martwcie się o to. Jeżeli czynimy to w imieniu Jezusa Chrystusa, jeżeli czynimy to ze względu na Jezusa Chrystusa, to dobrze jest cierpieć, nie tylko służyć, nie tylko znosić trud, ale i cierpieć ze względu na to, że jesteśmy tymi, którzy się opowiedzieli po stronie Jezusa Chrystusa. Mojżesz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym. I rzeczywiście w domu możemy nawet sobie wypisać listę, a jakie to uciski? Apostoł Paweł to sam nam napisał, a Mojżesz jakie uciski? I sobie listę zrobić, a jakie my doświadczyliśmy? Kiedy czuliśmy się w jakiś sposób tak odsuwani, zlekceważeni? Nie chodzi o to, żebyśmy później pokazywali wszystkim, ale żebyśmy sobie uświadomili, czy na pewno doświadczamy takiego wyraźnego oddzielenia od tego świata i czy na pewno jest to napięcie między nami, kiedy służymy Bogu, a światem. Ja niedawno cytowałem, kiedy mówiłem o tych różnych rodzajach bałwochwalstwa, które przejawach bałwochwalstwa, to tam jest to przyjaźń ze światem. Jest takim bardzo mocnym akcentem, a więc stawianie świata i Pana Jezusa Chrystusa na równi. Że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga. Jak daleko świat sięga? Jakie zachowania są świeckie? Co ludzie biorą z tego świata, z doczesności, z tych zwyczajów, które są? A co jest tym wpływem Ducha Świętego, który, kiedy zamieszka w sercu człowieka, pokazuje, co jest święte od Boga, a co jest grzeszne? Bo Duch Święty ma takie zadanie i ma taką możliwość i zdolność, aby to uczynić. Żeby to wyraźnie tak dostrzec, bo świętość, niektórzy mylą i mówią, że świętość jest doskonałością. Świętość raczej użyte jest w sensie dojrzałości. A dojrzałość łączy się ze zrozumieniem właściwym i podejmowaniem właściwych decyzji. A więc świętość jest z jednej strony dojrzałością, ale świętość ma inne też znaczenie, to znaczy oczyszczenie, oddzielenie od rzeczy brudnych i oczyszczenie. I kiedy jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, że w ręku Jego jest wyjadło, że On oddzieli ziarno od plewy, to jest mowa o tym uświęceniu, to znaczy oczyszczeniu. Kiedy przechodzimy przez szereg różnych doświadczeń, one mają służyć oczyszczeniu. To świętość ma sens w tym, że to jest oczyszczenie, to jest czystość. A więc, ale ona nie może nastąpić w pełni, jeżeli człowiek nie jest oddzielony od tego świata. Ja myślę, że już troszeczkę długo na ten temat mówię, ale będzie czas na modlitwę za chwilę. Tutaj, kiedy patrzymy na Mojżesza, rzeczywiście jego przykład jest dla nas przykładem zachęty. Chociaż ten przykład końcówkę nie najlepszą miał. Nie chcielibyśmy tak. Bo kiedy ten pokorny człowiek w pewnym momencie raz nie posłuchał należycie głosu Bożego. Kiedy Bóg mówił, przemów do skały, a popłynie woda, to on nie tylko przemówił, ale przemówił na swój sposób, bo powiedział, czy z tej skały mam dać wam wodę? I dwukrotnie uderzył.
Nie posłuchał Boga. Przypowieści o tym mówią i w innych księgach to znajdziemy, kiedy jest mowa o tym, że mała mucha jest w stanie zepsuć mnóstwo bardzo drogiego olejku. Mała mucha. W życiu Mojżesza to tak się stało. Ta mucha, ten brak pokory, to taka natrętna jakaś myśl, która w nim zagościła, pozbawiła go przywileju wejścia do ziemi obiecanej. Ja w niedzielę, właśnie półtorej tygodnia temu, wspomniałem o tym, że chrześcijanie są powołani do walki i do tego, żeby zostali zwycięzcami do końca. Ten, który okaże się zwycięzcą, posiądzie wszystko, odziedziczy wszystko. Bóg ma dużo wyrozumiałości dla wielu osób. I tutaj oczywista, że nie wszyscy, którzy są heroicznej wiary bohaterami, nie wszyscy, nie tylko oni będą, ale będą i tacy, którzy, jak list do Koryntian mówi, nie budowali z drogocennych kamieni, nie budowali z srebra czy złota, ale z tych trwałych, które nie poddane będą ogniu oczyszczenia, bo co będzie ze słomy, co będzie z drewna, to będzie opalone. Ale tam jest powiedziane, nawet jeżeli budowali z tego, to będą zbawieni tylko, że jak przez ogień. Może nie najlepiej. Ale kiedy mówię o tym, że dobrze jest dążyć do zwycięstwa, do pełnego zwycięstwa, to nie mówię, że ci, którzy gdzieś tam mają świadomość niedoskonałości, żeby oni już się poddali. Nie, to tym bardziej. Tym bardziej na tym trzeba skoncentrować uwagę, żeby poprawić nasze relacje z Bogiem. Dlatego, że nie trzeba się martwić, że ludzie nas różnie ocenią. Nie trzeba się martwić, że ktoś nas nie zrozumie, ktoś nam uszczypliwe słowo zrobi albo nieprzyjemną sytuację. Nie trzeba tym się zamartwiać, bo to też pewien rodzaj hańby Chrystusowej. Kiedy popełniamy błąd, kiedy nawet zgrzeszymy, ale wyznajemy to Bogu, kiedy staramy się uregulować tą sprawę i z ludźmi, nie musimy się wstydzić tego, że ktoś nas potraktuje bardzo brzydko. Nie zrozumie tego albo nie doceni tego. Dlatego, że właśnie tak jest w wyznawaniu grzechów, że można być źle zrozumianym albo źle potraktowanym. Ale kiedy okazujemy tę pokorę i czynimy to ze względu na Jezusa Chrystusa, na chęć posłuszeństwa Jego woli, to jest też jakiś odcień hańby ze względu na Chrystusa Jezusa. Nie dlatego, że Jezus nas prowadził do grzechu, ale dlatego, że Jezus prowadzi nas do oczyszczenia, do wyznania grzechu. I dlatego, kiedy czytamy, że Mojżesz jako dojrzała osoba, my też tutaj patrzę, przede wszystkim jesteśmy dojrzali, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Inaczej my powiedzielibyśmy, nie zgodzimy się, żeby nas nazywano, że my jesteśmy takimi samymi, jak wszyscy inni ludzie dookoła nas. Nie powinniśmy się na to zgodzić. Nie powinniśmy patrzeć na nich z zarozumiałością, ale powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I jeszcze nie wiemy, czym będziemy. Należy uznać hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby tego świata. Takie jest dane dla nas prawo, taki przywilej. I dlatego, że już dosyć dużo czasu słuchacie, a dzisiaj jest upał, ja myślę, dalej już nie będę wspominał tego, co tu jest powiedziane. Dalej sami jeszcze w domu przeczytacie, jak będą siły. A chciałbym pozostawić czas na modlitwę. Jeżeli Duch Święty dotyka serca czyjegoś i czujemy potrzebę powiedzenia o tym Bogu głośno. Bogu, ale też na świadectwo innym. Módlmy się.